Rozdział czwarty. Zbudziwszy się z głębokiego snu, przez dłuższą chwilę nie mógł się zorientować, gdzie się znajduje. Wreszcie uprzytomnił sobie przeżycia poprzedniego wieczora. Bezdennie smutny pogrzeb służącego Grzegorza, jego wygląd i zachowanie, słowa księdza, dom zamknięty i strzeżony jak twierdza, rozmowę z adwokatem i z Grzegorzem, spalony dokument, wreszcie niesamowite wrażenie kroków w bibliotece. Jakaż to wielka zmiana w jego życiu. Odziedziczył majątek i tajemnicę. Mimo tej tajemnicy przejść nie może. Musi się w nią wedrzeć. Od tylu lat wdziera się w tajemnice dusz ludzkich i przywykł się ich nie bać. Te kroki stryja w bibliotece były to jego kroki. Halucynacja? Tak, ale przyczyna jej tkwiła nie w stanie jego duszy, zupełnie zdrowej przecież, tylko na zewnątrz. W czymś, co pozostawało po stryju w tej sali bibliotecznej. Już z tym zjawiskiem miał do czynienia raz w życiu. Gdzie to było? Gdzieś w Anglii, na wsi, w domu, jak mówiono, nawiedzonym przez duchy. Teraz ma właśnie takie doświadczenie. Przypomniał sobie pioruna. Zaświecił lampkę przy łóżku. Ze słabo oświetlonej sypialni czarny czworokąt otwartych drzwi prowadził do sąsiedniego pokoju. W tej czarnej głębi świeciły dwa zielone światełka. Wilcze oczy. Zawołał psa po cichu. Piorun wpadł, skoczył przed nimi łapami na łóżko i usiłował polizać go po twarzy. Dobry pies, mówił głaszcząc pioruna, a zarazem trzymając go w odległości. Tyś nowy, ale pewny, przyjaciel. Spojrzał na zegarek. Godzina 6. Na dworze było ciemno. Zadzwonił na służącego. Wkrótce zjawił się Antoni, trochę zaspany. Po upływie kwadransa cały dom już był w ruchu. Gdy wrócił z łazienki, czekał na nim Grzegorz z filiżanką herbaty i z zapytaniem o rozkazy. Kazał mu wezwać na 11:00 rządcę majątku i zapytać, czy proboszcz będzie o 4:00 na plebanii. Teraz wyjdzie rozejrzeć się po okolicy, a po pierwszym śniadaniu obejrzy dom. Grzegorz wybiegł zobaczyć, czy stróż nocny już psy zamknął, po czym wyprowadził go z domu. Mróz był silniejszy niż dnia poprzedniego, ale wiatr się uciszył i na niebie się przetarło. Jeszcze świeciły gwiazdy. W ich świetle biały dom w lekkim, nieprzeładowanym renesansie sprawiał wrażenie pogodne, dziwnie sprzeczne z wrażeniami, które nowy mieszkaniec przeżył pod jego dachem. Do piętrowego domku przytykał z boku niższy budynek, kuchnię i mieszkania służby. Dom stał w dużym parku, który cały był otoczony wysokim murem. Za murem z jednej strony widać było niewielkie zabudowania, stajnia i wozownia dworska, jak wyjaśnił Grzegorz. Folwark wraz ze starym dworem, obecnie mieszkaniem rządcy, leżał o jakieś 1000 kroków. Nową rezydencję zbudowano w czystym polu na wzgórzu. Twardowski ruszył ku zamkniętym wrotom, przy których stał domek o 2 oknach. Tu mieszka dzienny stróż, objaśnił Grzegorz. Na drogę wchodzi się przez jego jesionkę. W otwartych drzwiach domku ukazał się duży, mocny chłop z gołą głową, któremu Grzegorz kazał otworzyć drzwi na zewnątrz. Twardowski wszedł do jesionki i przyglądał się, jak stróż odsuwa ciężkie, niby więzienne zasuwy. Grzegorzowi kazał wracać do domu, sam zaś wyszedł na drogę. Za nim wymknął się piorun i z nosem ku ziemi pobiegł naprzód, robiąc ciągłe wycieczki na przydrożne pola, ale zawsze trzymając się w pobliżu pana i często do niego wracając. Ta siedziba, mówił Twardowski, jest urządzona jak blockhaus i strzeżona tak, jakby nieprzyjaciel czaił się w pobliżu. Stryj widocznie kogoś obawiał się i strzegł zarówno w dzień, jak i w nocy. Tak się nikt nie strzeże od zwykłych złodziei. Jeżeli nie cierpiał na manię prześladowczą, to któż mógł mu grozić? Okolica była lekko falista. Dom stał na najwyższym punkcie i widok sprzed niego był rozległy. Zaczynało szarzeć. Niedaleko było widać folwark ze starym dworem, którego ściany bieliły się poprzez obnażone z liści krzewy i drzewa. Twardowski poszedł w kierunku przeciwnym ku pobliskiemu lasowi. Las był dobrze utrzymany. Niezbyt stare, ale równe, wszystkie jednego wieku wysmukłe sosny, gdzieniegdzie tylko krzak jałowca czerniał z oddali. Za lasem duży zagajnik, pięknie zasadzony przed jakimiś 10 laty. Później znów kawałek lasu, wreszcie kopiec graniczny. W odległości paru kilometrów widać było wieżę kościółka i dużą wieś. Przed nią leżał ogrodzony drewnianym płotem i usiany krzyżami czworobok. Tam zakopano wczoraj stryja, a z nim jego tajemnicę. Po powrocie z przechadzki wypił kawę, po czym obejrzał dom w towarzystwie Grzegorza. Dom był duży, urządzony z całym nowoczesnym komfortem i bardzo czysto utrzymany. Na dole przedpokój z holem przedzielał dom na połowę. Z holu przez oszklone drzwi, przy których Twardowski zauważył drugie drzwi żelazne, dyskretnie w mur schowane, wchodziło się na obszerny taras kamienny, a z niego po kilku schodach do ogrodu. Jedną połowę domu od strony podjazdu zajmowała biblioteka, od strony pokoju dwa pokoje, z których jeden umeblowany na palarnię, drugi zaś z bilardem po środku. W drugiej połowie odpowiadająca bibliotece wielka pusta sala, nieumeblowana. Od strony zaś ogrodu pokój jadalny i kredens. Z kredensu drzwi prowadziły do kuchni, pralni i pomieszczeń służby. Podczas Wielkiej Wojny, objaśniał Grzegorz, kiedy pan bawił w Rosji, tu mieszkał sztab dywizji pruskiej. Zniszczyli strasznie dom, mnóstwo rzeczy powywozili, nawet mury podziurawili, bo ciągle czegoś szukali. Całe szczęście, że biblioteka i piwnica były w Warszawie. Po wojnie pan doprowadził dom do porządku, ale salonu już nie umeblował. Powiedział, że nie ma dla kogo. Na górze połowę domu zajmował gospodarz, w drugiej było parę pokoi gościnnych i druga łazienka. Grzegorz nalegał też, aby pan zobaczył piwnicę. Gdy ją otworzył, patrzył na nie z triumfem, jakie też na nim zrobią wrażenie zgromadzone tam skarby. Na cóż tyle wina? Zawołał Twardowski. Pan prawie wiele nie pił. Doktorzy mu nie pozwalali, ale lubił wino i znał się jak chyba nikt na świecie. Gdy trafił na dobre, kupował, choć nie było potrzebne. Mówił, że trzeba ratować wino, żeby go nie wypili durnie, co się na nim nie znają. No i później mówił, że kupuje już dla swojego dziedzica. Twardowski przypomniał sobie, jak stryj przy wspólnych obiadach za granicą wmawiał weń, że ma zadatki na wielkiego znawcę wina. Ten epikureizm nie licował z manią prześladowczą. Nie, stryj musiał być zdrów na umyśle i musiał mieć jakiś realny powód do obaw. Mamy tu śliczne burgundy, bordeaux, reńskie, ciągnął Grzegorz z widoczną dumą i wskazując na półki zastawione flaszkami i gąsiorami różnego kształtu i rozmiarów oraz na dwie beczułki podał, a takich węgrzynów i takiej starki dziś już chyba nigdzie się nie znajdzie. Ostatnie słowa nie wywarły na Twardowskim oczekiwanego przez Grzegorza wrażenia, bo ani węgrzyna, ani starki nigdy nie próbował. Grzegorz kończył swój wykład. Całe szczęście, że to było podczas wojny w Warszawie, bo by pruskie chamy wszystko wypiły. Park był umiejętnie założony na sposób angielski i ładnie utrzymany. Dużo w nim było światła. Bliżej domu rosły drzewa i krzewy egzotyczne i widoczne były ślady rabat i klombów. Brakowało stawu, na który wysokie położenie nie pozwalało. Dookoła niewielkiego podwórka poza murem stał garaż, w nim limuzyna i otwarty samochód, niewielka wozownia z lekkim powozikiem i stajenka, w której stała para koni do powozu i dwa wierzchowce, ogier i klacz, śliczne Anglo-Araby. Pan już przez ostatnie lata konno nie jeździł, ale w koniach się kochał i często do nich zaglądał. Na spacer zawsze jeździł powozem. Na podwórku ukazał się wysoki, szpakowaty mężczyzna z niewielkim, jasnym wąsem. Zbliżył się do Twardowskiego i przedstawił się jako rządca majątku. Dąbrowski. Sprawiał poważne i miłe wrażenie. Zaprzężono konie do powozu i Twardowski z rządcą pojechali obejrzeć gospodarstwo, które, jak słusznie twierdził Osiecki, było prowadzone wzorowo. Nowy dziedzic wszedł na chwilę do mieszkania rządcy, poznał jego żonę i z nieznanym sobie wcześniej wzruszeniem oglądał stary, drewniany dwór, w którym się ojciec jego urodził i wychowywał. Gdy wrócił do domu, Grzegorz przedstawił ogrodnika i resztę służby domowej z kucharzem na czele. Gdy przyszła kolej na nocnego stróża, Twardowski go zapytał, gdzie jego psy i dowiedział się, że mają mieszkanie ogrodzone murem na końcu parku, bo pan nie lubił, żeby trzymano psy na łańcuchu. Wreszcie zjawił się wyżeł, wyga, bacznie przyglądając się nowemu panu.
Ślicznie wystawia kuropatwy, rzekł Grzegorz. Pan go bardzo lubił.
Wyżeł zamerdał ogonem i popatrzył uważnie na Grzegorza, to na nowego pana, jakby badał, czy na serio mowa o kuropatwach. Twardowski go pogłaskał.
Teraz nie, mój wyga, ale pójdziemy którego razu ustrzelić zająca. O, mamy tu i kozy w lesie, a czasem i dziki się pokazują,
poinformował Grzegorz. Poznawszy posiadłość, nowy dziedzic zjadł śniadanie i kazał sobie podać kawę do biblioteki. Po butelkach należy się trochę uwagi książkom, rzekł do siebie. Pobieżnie rzucał po półkach wprawnym okiem. Było dużo cennych, starych druków, przeważnie polskich, a dalej mnóstwo książek z najrozmaitszych dziedzin obok polskiego w kilku językach zachodniej Europy i w rosyjskim. Przeważała historia. Były wszakże wszystkie dziedziny interesujące inteligentnego, wykształconego człowieka. Było dużo podróży i cała wielka poezja świata. Twardowskiego zadziwiła względnie duża ilość książek bardzo nierównej wartości z dziedziny, którą on sam się nie zajmował. Hipnotyzm, sugestia, telepatia, dalej spirytyzm, okultyzm, nawet magia. Czyżby stryj to wszystko czytał? Przed czwartą kazał założyć konie i pojechał do księdza. Bawiła go jazda końmi, której tak rzadko używał. Ksiądz przyjął go bardzo przyjaźnie i poczęstował białą kawą ze smacznym chlebem wiejskim i wybornym masłem. Przepraszał też za skromne przyjęcie.
Pan za granicą do takich prostych rzeczy nieprzyzwyczajony.
Dowiedział się od księdza, że już blisko od 10 lat siedzi na swej parafii. Lepiej pewnie ksiądz znał mego stryja niż ja sam, bo podobno żyli panowie w przyjaźni.
W przyjaźni to może za dużo powiedziane, odrzekł ksiądz. Jestem skromny, prosty człowiek. On zaś pan z wielkiego świata, który dużo widział i wielkimi sprawami się zajmował. Ale był mi bardzo życzliwy i wieleśmy ze sobą gadali.
Więc miałem słuszność, że ksiądz znał go dobrze.
Od strony moralnej, proszę pana, no jestem księdzem, to moja wiedza i moja praktyka.
Jak to praktyka?
My, księża, mamy konfesjonał, w którym ciągle studiujemy dusze ludzkie. Prawda, tu na wsi są dusze przeważnie bardzo proste, nieskomplikowane, ale i tu człowiek poważnie pojmujący swój obowiązek ma możliwość się wykształcić. I tu stają przed nim często bardzo, ale to bardzo trudne zagadnienia.
Twardowskiego zaczął ten proboszcz interesować.
Stryj mój był człowiekiem religijnym?
Tak, tak, byłem jego spowiednikiem.
Powiedział ksiądz, że studiuje ludzi od strony moralnej. Co by ksiądz w tym względzie o moim stryju powiedział? Ksiądz spojrzał bystro na swego inkwizytora.
Powiem panu tylko, że to trudno chyba spotkać człowieka tak szlachetnego, z tak głębokim sumieniem i tak ofiarnego. Ile ja dobra ludziom zrobiłem za jego pieniądze. Nie odmawiał nigdy, tylko zabraniał mówić, że grosz pochodzi od niego. Mam nawet wyrzuty sumienia, bo ludzie mnie są wdzięczni zamiast jemu. Nikt z nich nie wie, że to on był ich dobroczyńcą.
Twardowski doznał wielkiej ulgi. Doszedł do dużego majątku, wtrącił.
Tak, tak, ale uczciwie. Uczciwie swoją pracą, swoim rozumem.
Ksiądz mówił z namiętnością.
Iluż to ma majątki, a drobnej ofiary z nich wydobyć nie sposób na biednego człowieka. No jak można patrzeć na tyle biedy bez poczucia, że się cokolwiek robi, by jej ulżyć? W tym człowieku, w pańskim stryju, rzecz jasna, biło wielkie serce. Jaka szkoda, że mu życie tak nieszczęśliwie poszło.
Mówi ksiądz nieszczęśliwie. W czym to nieszczęście ksiądz widział? Ksiądz na chwilę zamilkł.
No wie pan przecież, że od wielu lat był chory na serce. Wycofał się z życia, z pracy i ta choroba go zabiła.
Więc ksiądz sądzi, że stryj wycofał się z życia z powodu choroby?
A z czegóż by innego?
Ksiądz chyba zauważył, że stryj czegoś się bał. Dowód choćby w tym, jak wygląda jego dom, jak jest strzeżony.
No tak jakby miał wprost jakąś manię prześladowczą. O nie! Świętej pamięci stryj pański był człowiekiem umysłowo zdrowym, najnormalniejszym na świecie. Tylko bardzo nerwowym.
Gdzież więc leżało źródło jego obaw? Ksiądz patrzył mu długo w oczy. Wreszcie rzekł po cichu:
nie wiem.
Twardowski umocnił się w przekonaniu, że w życiu stryja była jakaś wielka tajemnica, ale upewnił się też, że nie było to nic rzucającego cień na jego uczciwość. Gdyby było inaczej, ksiądz nie mówiłby o jego zacności z takim zapałem. Stryj był ofiarą jakiegoś nieszczęścia. Czy też miał jakichś potężnych wrogów, ale któż to mógł być? Może ksiądz wie, ale wie jako spowiednik i nie powie. Stryj musiał mieć trochę stosunków w okolicy, prawda?
Żadnych. Jednego doktora lubił i często na dłużej go u siebie zatrzymywał. Czasami bywaliśmy w Turowie razem. A sąsiedztwo? No, muszą być tu jacyś sąsiedzi. Oni go nie interesowali. Byli dla niego nudni. Nawet nie najgorsi ludzie, ale jak mówił, bezduszni. Gadają tylko o interesach swoich i o kłopotach. Niektórzy okazali względem niego nietakt. Wścibiali zanadto nos w jego sprawy, potem robili głupie plotki. Bardzo też rychło postanowił nikogo z nich nie widywać.
Żegnając się z księdzem, Twardowski rzekł: odziedziczyłem majątek stryja, a więc i jego obowiązki, tak jak je pojmował. Proszę księdza, aby zawsze zwracał się do mnie, jak do niego, o pomoc dla biednych i na tych samych warunkach, niech nie wiedzą, od kogo to pochodzi. Uradowany ksiądz mocno dłoń jego uścisnął. Twardowski musiał dzień wypełnić. Wróciwszy od księdza, siadł w limuzynę i pojechał do miasta do doktora Zemły. Zastał go w domu, w godzinie, w której kończył przyjmowanie chorych. Doktor unosił się nad szlachetnością i wysoką inteligencją zmarłego, wychwalał go jako gorącego Polaka. Stwierdził, że jedyna jego choroba tkwiła w sercu, bo nerwowość, jaką u niego widział, nie przekraczała granic notowanych często. Gdy rozmowa zeszła na niewytłumaczone obawy stryja, rzekł:
miał jakiś nieprzyjaciół, którzy widocznie nie przebierali w środkach. Nie chciał wszakże nigdy o tym mówić. Często się nad tym zastanawiałem, ale do niczego nie doszedłem. Tyle jest łajdactwa na świecie. Człowiek na zapadłej prowincji nawet w 10. części nie wyobraża sobie tego, co się dzieje w wielkim mieście.
Wracając do domu, Twardowski powiedział sobie, że jedyna nadzieja w Grzegorzu. On coś wie, tylko czy będzie chciał powiedzieć. Po obiedzie usiadł przed kominkiem w bibliotece i służącego, który przyniósł mu kawę, zatrzymał. Powiedz mi, Grzegorzu, przed kim wy tak domu strzeżecie? No, nie przed złodziejami, bo zamykacie się tak samo w dzień, jak i w nocy. Kogo pan się tak obawiał? Twarz Grzegorza przybrała wyraz podobny do tego, jaki miała, gdy stał nad grobem pana. Po czym odrzekł krótko:
tych łotrów, którzy go zamordowali.
Jak to zamordowali?
Proszę pana, nieboszczyk pan był piękny mężczyzna. Silny, zdrów, wesół. Nic mu nie brakowało. Dopiero gdy go zaczęli ścigać, stracił humor, spokój. Zaczął chudnąć, więdnąć, aż w końcu wpędzili go do grobu. Mój Boże, takiego dobrego człowieka, który na pewno nikomu krzywdy nie zrobił. I nie ma na nich kary. Ja tylko się modlę co dzień do Pana Boga, żeby dał którego z nich w moje ręce. Nikogo w życiu nie zabiłem, ale ten żyw nie wyjdzie.
Patrząc na atletę, na którego grubej twarzy malowała się dzika wściekłość, wolno było wierzyć, że słowa by dotrzymał. Twardowski wszakże tylko myślał, jak dalej pokierować rozmową, żeby się czegoś dowiedzieć. Ty ich nie dostaniesz, rzekł. Musimy we dwóch wziąć się do tego. Oczy Grzegorza zaświeciły.
O, gdyby pan chciał ich znaleźć, to pan, właśnie pan może. Ja, prosty człowiek, nie wiem, gdzie się obrócić, ale gdy przyjdzie czas załatwić się, wtedy ja się przydam.
Twardowskiego mrowie przeszło. Przed nim stał morderca w spojrzeniu, w wyrazie twarzy, w postawie, w mięśniach napiętych, zupełnie jak do tygrysiego skoku.
Bardzo byłeś przywiązany do pana? Wziął mnie do służby, mnie, ciemnego nędzarza. Zrobił ze mnie człowieka. Obchodził się ze mną jak przyjaciel, a gdym się ożenił, obdarzył mnie gruntem. Ja dziś jestem zamożny gospodarz. Dlaczego jeszcze służysz? Bo nieboszczyk pan powiedział mi przed śmiercią, żeby młodego pana nie opuszczać, dopóki będzie mnie potrzebował. Twardowski czuł, że coraz mocniej przywiązuje się do pamięci stryja. Zaczynał podzielać nienawiść Grzegorza do jego nieznanych prześladowców. Dobrze. Weźmy się tedy razem do szukania tych łotrów. Czy znałeś którego z nich? Widziałem dwóch. Nawet wiem, że jeden się nazywa Kolmar, czy coś podobnego. Kolmar. Tak, zdaje się, że tak.
Gdzieś ich widział?
O, tu, w Turowie.
Dawno?
Z parę miesięcy po wojnie bolszewickiej.
Jak to było?
Jednego rana, koło 10:00, zajechał przed dom samochód. Wysiadło z niego dwóch mężczyzn. Jeden z nich, starszy, kazał zameldować, że pan Kolmar przyjechał. Poszedłem do pana, na górę. Widziałem, że gniew go zdjął, gdy to nazwisko usłyszał. Kazał ich wpuścić do sieni.
Tak Grzegorz nazywał hol.
I zaczął szybko się ubierać. Powiedział mi również, że pójdzie z nimi do biblioteki. Mnie zaś kazał stanąć przy tych samych drzwiach i na zawołanie wpaść bez pukania. Tak się też stało. Pan zszedł na dół, przywitał się z nimi bez podania ręki i zamknęli się w bibliotece. Ja zaś przy drzwiach stanąłem. Nie upłynęły trzy pacierze, gdy usłyszałem jakby krótki krzyk. Wpadłem do biblioteki i co widzę? O, pan leży na dywanie twarzą do ziemi, a na nim siedzi młodszy z nich i próbuje mu związać ręce na plecach. A starszy, ten niby Kolmar, stoi przed otwartą szufladą biurka i grzebie w papierach pana. Oskoczyłem, zdzieliłem pięścią w łeb tego, co na panu siedział, tak że się od razu zwalił i stracił przytomność. Zwracam się ku drugiemu, a on stoi z Browningiem na mnie wycelowanym. Dodałem w mordę i Browning odebrałem. Pan tymczasem wstał z ziemi i wyjął sobie chustkę, bo był zakneblowany. Zwiąż no, mówi do mnie, tego co leży na ziemi. Sam zaś wyjął swój Browning z kieszeni, wycelował do drugiego i powiada mu tak: siadaj no, Kolmar, w tym fotelu. A ten posłuchał i usiadł. To trwało krótką chwilę, dopóki nie związał tamtego łobuza, który ciągle był nieprzytomny. Gdym już skończył, to pan wskazał na Kolmara i powiada: powyjmuj mu wszystko z kieszeni. Stał z Browningiem, dopóki nie wypróżniłem wszystkiego, co ten łajdak miał przy sobie i wyłożyłem później na biurku. Wtedy kazał mi go trzymać, a sam zaczął przeglądać wyjęte papiery. Parę sztuk zabrał, włożył do biurka i zamknął na klucz, a resztę kazał mu na powrót powkładać do kieszeni. A gdy się to już skończyło, to kazał mi rozwiązać tamtego, który już otworzył oczy, i postawić go na nogi. Kazał wstać i Kolmarowi, a mnie wziąć jednego i drugiego za kołnierz i prowadzić przez sień i przedpokój do samochodu. Sam szedł przed nami i drzwi otwierał. Wrzuciłem ich jak tłumoki w samochód, a za nimi wrzuciliśmy ich łachy. No a przed zamknięciem drzwiczek pan rzekł do mnie, i to przy nich: jeżeli się tu jeszcze raz pojawią, skręcisz im karki. A teraz jazda. Ja byłbym, panie, i wtedy skręcił im karki, gdyby tylko dawny pan mi pozwolił. No i dopiero wtedy, proszę pana, zrozumiałem, dlaczego nieboszczyk pan płacił za mnie w Warszawie lekcje boksu. To pożyteczna nauka. Pan wiedział dobrze, co robi.
Twardowski słuchał opowiadania Grzegorza spokojnie, jakby właśnie oczekiwał czegoś podobnego. Jak ten Kolmar wyglądał?
O, brunet, średniego wzrostu, dosyć tęgi, z długimi włosami, w tył zaczesanymi, z krótko przystrzyżoną brodą. Oczy miał, panie, jak dwa węgle. Krótko mówiąc, Żyd.
Ten drugi nie wyglądał na Żyda, choć też ciemny. Był wyższy i wcale silny. Miał krótko zastrzyżone wąsy, a gęba z kryminału. Wiedziałem więc, że to tylko pomocnik. To też miałem ochotę głównie na Kolmara. Czy pan po ich odjeździe mówił co o tej sprawie?
Nie, nie. Tylko mnie pochwalił, żem wpadł w porę i ruszał się szybko.
Nic potem już nie słyszałeś?
Nic.
Trudno. Będziemy próbowali ich znaleźć. Grzegorz patrzył nań z bezgranicznym zaufaniem, niemal z tkliwością. Twardowski spojrzał na zegarek, było 9:30.
Cóż to, piorun jeszcze się nie pokazuje? A zagadałem się i zapomniałem o nim. Zaraz go przyprowadzę.
Za chwilę wpadł pies i zaczął skakać do pana, póki ten go nie popieścił. Potem położył się u stóp jego. Twardowski zapadł w głęboki fotel i pogrążył się w myślach. Tym razem nie zasnął, ale gdy ogień na kominku zaczął dogasać, znów mu się wydało, że ktoś chodzi po pokoju. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Ciągle mieszkasz w tym pokoju i ciągle niepokój cię trawi. Spostrzegł, że zaczyna być nietrzeźwym i śmiał się z siebie przez chwilę. Zaczął sam chodzić po pokoju z końca na koniec. Tak go zastał Grzegorz, gdy wszedł z herbatą. Popatrzył na nowego pana i powiedział do siebie, że jest podobniejszy do dawnego, niż mu się to z początku wydawało.
Po herbacie Twardowski poszedł na górę, rozebrał się, włożył szlafrok i odprawił służbę. Siadł w gabinecie stryja przy biurku. Wziął arkusz papieru i zaczął na nim narzucać pojedyncze wyrazy lub krótkie zdania, z których nikt nic by nie zrozumiał. Tak siedział blisko do północy. Wreszcie wstał z powziętą decyzją. Trzeba zostać na pewien czas w Polsce i zagadkę rozwiązać. Przedtem wszakże wpadnę na krótko do Paryża i Londynu załatwić swoje sprawy na dłużej, ureguluję oraz zabiorę potrzebne do pracy notatki i książki. Jutro jeszcze spędzę noc w Turowie, przejrzę papiery po stryju, pojutrze pojadę do Warszawy i stamtąd za granicę. Tu przypomniała mu się kasa ogniotrwała, do której jeszcze nie zaglądał. Znajdowała się ona w sypialni, wprawiona w mur, prawie niewidoczna. Może tam się znajdzie jakiś przyczynek do stryjowskiej tajemnicy. Odszukał kartkę pozostawioną mu przez stryja, przeczytał ją uważnie i podszedł do starej makaty zawieszonej na ścianie. Odchylił ją, znalazł zamek i zaczął układać podaną na kartce kombinację. Po dłuższej chwili otworzyły się ciężkie drzwi stalowe. Na górze leżały paczki banknotów polskich i amerykańskich, razem pewnie z kilkadziesiąt tysięcy złotych. Obok nich poustawiane były w stosiki złote suwereny angielskie oraz 5 i 10 dolarówki amerykańskie na taką samą mniej więcej wartość. Przy nich leżało trochę kosztowności, między innymi sygnet Twardowskich. Na dole leżał szereg kluczy, większych i mniejszych, z kartkami oznaczającymi, do czego służą. Więcej nic. Twardowski zamknął kasę, odszukał swą książkę, którą w drodze zaczął czytać i pogłaskawszy na dobranoc leżącego na swym dywaniku pioruna, położył się do łóżka. Może w Warszawie dowie się, kto to jest Kolmar. Tylko nikogo nie trzeba pytać.
Była to powieść Romana Dmowskiego, napisana pod pseudonimem Kazimierz Wybranowski, pod tytułem Dziedzictwo. Udźwiękowienie, efekty specjalne i użyczenie głosu Marek Miśko.